1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. W studiu w Toruniu jest profesor Roman Becker, politolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dobry wieczór.
Witam bardzo serdecznie.
W Bydgoszczy profesor Przemysław Olstowski, historyk, Polska Akademia Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, pan Marek Chamot, także historyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szanowni panowie, za niespełna dwa tygodnie, 25 kwietnia, przypadnie 29. rocznica strajków w MPK w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Od nich w 1988 roku rozpoczęły się protesty, demonstracje i strajki w Polsce, które następnie skończyły się zejściem PRL. Komunizm odszedł, nie tylko w Polsce, ale no właśnie, co nadeszło? Postkomunizm? Panie profesorze, zwracam się do profesora Romana Beckera.
Mamy do czynienia po prostu z demokracją skonsolidowaną, czyli rezultatem porozumienia elit, tych, które wówczas były najsilniejsze, i bardzo szybko okazało się, że możliwe jest ustalenie demokratycznych standardów instytucji, mechanizmów funkcjonowania pomiędzy elitą solidarnościową, a funkcjonariuszami PZPR-owskimi, którzy w rzeczywistości komunistami pod koniec lat 80. w ogóle nie byli, jeśli chodzi o ich sposób myślenia, świadomość, rozumienie świata. To byli ludzie, którzy mieli gdzieś wyraźnie zanotowane, że to, co było w PRL-u za czasów Bieruta, Gomułki, było tak nieakceptowalne, że zgodzili się uznać realia, co jest niesłychanie ważne pod koniec lat 80. i zacząć tworzyć zupełnie nowy porządek społeczny. Mamy do czynienia z systemem demokratycznym, jeszcze oczywiście wówczas niestabilnym, pełnym rozmaitych deformacji, dewiacji. Przypominam tą ogromną szarą i czarną strefę nie tylko w gospodarce, ale jeśli chodzi o typ reżimu politycznego, była to już demokracja polegająca na zaakceptowaniu wszelkich podstawowych mechanizmów demokratycznych przez wszystkie najważniejsze liczące się elity polityczne w tym kraju.
Panowie, pan profesor Olstowski.
Postkomunizm. Widziałbym kilka wymiarów. Po pierwsze, gdyby próbować to zdefiniować, postkomunizm to z pewnością przez pewien przynajmniej czas rzeczywistość po komunizmie, konkretnie po systemie, który nie upadł, ale był przedmiotem transformacji w coś nowego. W pewnym sensie był to bieg na orientację, mówiąc językiem Filmoteki Polskiej. Druga sprawa, postkomunizm z czasem to pewna konstrukcja teoretyczna mająca na celu zebranie jakoś dotychczasowych doświadczeń i próba wytłumaczenia rzeczywistości oraz różnych problemów, które w tej rzeczywistości zaczęły funkcjonować w sferze gospodarki, polityki, w sferze systemu administrowania państwem. Postkomunizm miał się jawić jako coś będącego pewnego rodzaju magmą, czymś trudnym do uchwycenia, określenia, ale coś, co przeszkadza Polsce rozwijać się, coś, co przeszkadza społeczeństwu stać się społeczeństwem obywatelskim, coś, co uniemożliwia sprawność instytucji państwowych, samorządowych. Rzecz ciężka do rozstrzygnięcia już choćby na poziomie definicji. Czym ten postkomunizm określimy? Profesor Marek Chamot wobec pokazał mi to, co można znaleźć w internecie. Tam było nawet to, że postkomunizm to jest ideologia, która wystąpiła po upadku komunizmu. Trudno nazwać to ideologią. Dla mnie to jest pewna próba ujęcia rzadko jednak kiedy precyzyjnego, problemów z rzeczywistością, które mamy po odejściu, upadku tamtego systemu i próbach budowy czegoś nowego. W tym opisie jest sporo trafnych diagnoz, sporo problemów, które rzeczywiście występują. Natomiast zawsze mam wrażenie, że to jest wszystko zbierane pod pewną z góry ustawioną tezę. Rzeczywistość najczęściej jest różna od teoretycznych konstrukcji. Jest znacznie bardziej złożona, skomplikowana. Ale dzięki temu przynajmniej mamy o czym rozmawiać.
Właśnie, profesor Marek Hamut. Profesor Rostowski tutaj przywołał to, co można znaleźć w internecie. I rzeczywiście tutaj są takie dwie pozycje. One się najczęściej wyświetlają, jeżeli ktoś w wyszukiwarkę hasło postkomunizm wpisze, to mamy pod numerem jeden ideologia będąca zmodyfikowaną formą komunizmu. No, uważam, że to jest zupełnie coś niebywałego, żeby w ten sposób to ujmować. No dobrze, ale druga definicja czy wyjaśnienie, bo może trudno mówić o definicji, ale jakieś objaśnienie, to jest okres po upadku komunizmu w byłych państwach komunistycznych, średnik postkomuna. No, postkomunizm to postkomuna, no to jest trochę idem per idem tłumaczenie, trochę masło maślane, no ale niech będzie. Ale ja bym tutaj wrócił do tej bardzo interesującej wypowiedzi pana profesora Beckera. Rzeczywiście tu pytanie, jeżeli postkomunizm ma być okresem po komunizmie, no to w takim razie spytajmy się o to, o co pan redaktor na początku zapytał. No, wskazał na rok 1988, którego konsekwencją, jakąś kontynuacją był 89 rok. To znaczy, co upadało w Polsce, czy co upadało w ogóle w bloku wschodnim, łącznie ze Związkiem Sowieckim, prawda? Ale może bardziej u nas i nam podobnym państwom, które nie były wcielone do Związku Sowieckiego, a były tymi podporządkowanymi, satelitarnymi, tak zwanymi państwami socjalistycznymi. Czy demokracji socjalistycznej, no już zostawmy to. Otóż pamiętajmy o jednym, że o komunizmie jako takim to nawet już nie mówiono po 56 roku w Polsce. Pomijając fakt, że sama partia rządząca nie miała w nazwie komunistyczna, tylko to była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, prawda? Dalej, mówiono o realnym socjalizmie. Przecież w latach 70. budowano no zgoła nie komunizm, tylko realny socjalizm, cokolwiek by on nie oznaczał. Raczej, jeżeli ja dobrze pamiętam i odwołując się do tych tekstów, które swego czasu przeczytałem na ten temat, to raczej realny socjalizm był odejściem od tego, co byśmy mówili, co byśmy rozumieli pod hasłem twardej ideologii komunistycznej. No ale cofając się jeszcze, prawda, no to czy przed 56 rokiem mieliśmy do czynienia z komunizmem, czy ze stalinizmem, bo przecież częściej się używa określenia stalinizm. No i pytanie, czym był stalinizm w kontekście ideologii komunistycznej? No i tak dalej, i tak dalej. No byśmy musieli tutaj przywołać najważniejsze kwestie z trzech tomów słynnej analizy profesora Leszka Kołakowskiego, główne nurty marksizmu. No a na to ani nie mamy czasu, ani pewnie ochoty, żeby w tej chwili do tego sięgać. No w każdym razie dla mnie kwestia postkomunizmu wywołuje więcej, bym powiedział, problemów z jego uchwyceniem, zdefiniowaniem, niż z opisem, no bo jeżeli chodzi o opis, to pewnie byśmy musieli iść tropem takim, jaki na początku audycji wyznaczył pan profesor Becker, czyli opisujemy konkretne zdarzenia, konkretne sytuacje, które mieszczą się w tym okresie, który po 89 roku tutaj, przynajmniej w Polsce, ale też i w innych krajach, no właśnie, postkomunistycznych, zaistniał. No i teraz jeszcze jedna kwestia, żeby za długo nie mówić na początku. Myślę, do kiedy możemy mówić o postkomunizmie? No, aż wszystkie pokolenia, które się urodziły w okresie przed 89, odejdą do tego lepszego świata i będziemy mieli do czynienia tylko z pokoleniami urodzonymi po 89 roku, jeżeli radykalnie do tego podejść, i wtedy byśmy mieli już jakby sprawę zamkniętą z postkomunizmem, jeżeli on ma tkwić w mentalności, w przyzwyczajeniach, w umysłach ludzkich. I czy to wystarczy?
Pewnie. A jeżeli tkwi w instytucjach?
A jeżeli tkwi w instytucjach, to jak długo może potrwać, prawda? Bez względu na to, z jakimi pokoleniami mamy i z jak długim upływem czasu. A jeżeli będziemy jednak rozpoznawać jeszcze przez jakiś czas te cechy postkomunizmu, cokolwiek by one znaczyły, ale przede wszystkim te, które mają swoje źródło w okresie sprzed 89 roku, który uznajemy za okres komunistyczny, załóżmy, no to w takim razie czy cezurą będzie końca postkomunizmu wtedy, jeżeli ponad 50% tego, co tkwi w instytucjach państwa, już nie będzie miało absolutnie nic wspólnego z okresem przed 89 roku, a jedynie te 40 ileś procent, jeżeli by tak liczyć, czyli w mniejszości, ale znaczącej, jednak jeszcze byśmy te ślady odnajdywali. No i tu, no, czyli raczej ja bym na początek próbował zrozumieć poprzez odwoływanie się ad extremum do takich właśnie różnych sytuacji konkretnych i tu próbować zorientować się, czy co to znaczy mieć do czynienia z postkomunizmem i poprzez takie właśnie próby przyjrzenia się pod szkłem powiększającym instytucji i tudzież spraw związanych z mentalnością, ze sposobem działania ludzi, prawda, którzy w tych instytucjach tkwią, czy generalnie w pewnych postawach społecznych, etc., etc. No i tu można ewentualnie dostrzegać, doszukiwać się tych zjawisk, które miałyby swoje korzenie sprzed 89 roku, jeżeli by trzymać się takiego sposobu definiowania postkomunizmu.
No tak, ale czy tak właśnie podważając sens tego pojęcia postkomunizm, no nie pozbawiamy się pewnej możliwości opisywania rzeczywistości, no bo to nie było tak, że jakieś tam niekomunistyczne PRL upadło i nagle pojawiły się standardy demokratyczne. Do tych standardów dochodziło się latami. Więc ten okres przejściowy jednak chyba był, czy się mylę?
No, ale to oczywiście, możemy tak definiować, myślę, postkomunizm, że umówmy się, że jest to, tak jak tutaj w tych niedoskonałych stwierdzeniach z internetu wziętych, prawda, no, do czegoś się chcemy odnieść w tej audycji. Więc to dobrze, to mamy ten okres po upadku komunizmu w byłych państwach komunistycznych, postkomuna, czyli traktujemy to jako okres przejściowy, bez wyznaczania granic, jak długo on może trwać. Czy trwa, czy jeszcze będzie, nie wiadomo, jak długo trwał. Zgoda. Ale myślę, że tak jak tutaj profesor Rostowski mówił, jeżeli chcemy mówić o postkomunizmie jako o ideologii będącej zmodyfikowaną formą komunizmu, to ja tutaj już nie, jako historyk nie chcę w te szranki wchodzić. Tu by trzeba było już zapytać kogoś, kto się konkretnie ideologiami zajmuje i potrafiłby tutaj coś na ten temat powiedzieć. Czy to jest ideologia, czy nic wspólnego z ideologią nie ma. Ale to ja tu się już wycofuję.
To w takim razie profesor Becker.
Jeżeli można. Dzisiejsze słowo postkomunizm jest najczęściej używane jak obelga. Coś mi się nie podoba, to znaczy, że jest to postkomunistyczne. Stąd też na przykład Trybunał Konstytucyjny wymyślony na pierwszym zjeździe Solidarności jest, bo mu się nie podoba, postkomunistyczny. Czy konstytucja jest postkomunistyczna? No dobrze. Ale jakie są cechy definicyjne postkomunizmu? Jeżeli byśmy bardzo porządnie przeanalizowali to, co się określa jako post, to rzeczywiście profesor Marek Hamot ma rację, mówiąc, że mamy do czynienia z pozostałościami danego starego systemu. Jakie są pozostałości możliwe? Na poziomie świadomościowym. Charakterystyczną cechą myślenia totalitarnego jest takie przekonanie, że wiedza pozwala na zbawienie. Obojętnie, czy jest to myślenie nazistowskie, czy stalinowskie. W polskiej przestrzeni publicznej taki sposób myślenia nie istnieje od lat 70. Nie ma nic takiego. Nieliczni komuniści są tak skrajnie marginalni, że po prostu ich nie widać w ogóle. To jest kilkadziesiąt osób, przynajmniej tyle było w latach 90. Inne ugrupowania o charakterze totalitarnym mają podobną liczebność. Jeśli chodzi o struktury polityczne, to mamy do czynienia z sytuacją podobną. Aparat partyjno-państwowy w obojętnie jakim przejawie, nawet na poziomie takim mikro, nie istnieje w ogóle. Istnieją rozmaite dewiacje, na przykład korupcja, czy nieformalne, personalne zależności, ale one są charakterystyczne dla wielu typów społeczeństw niedemokratycznych w ogóle. I one nie dominują w życiu publicznym przynajmniej od 2002 roku, kiedy to nawet rząd SLD zaczął ścigać korupcję i wsadzać do więzienia swoich własnych ministrów. Tutaj mamy do czynienia z takim absolutnym przełomem, jeśli chodzi o odchodzenie od społeczeństwa niedemokratycznego i jego mechanizmów. Proszę zauważyć, 15 lat temu. Tak więc, jeżeli chcemy definiować postkomunizm jako tako sensownie, nie jako wyzwisko, to musimy ustalić pewne kryteria i sprawdzić, czy te kryteria zostały spełnione, czy nie. Według mojego przekonania, a napisałem na temat totalitaryzmu też traktowania PRL jako państwa totalitarnego dosyć dużo, to mamy do czynienia z brakiem okresu postkomunistycznego w Polsce przynajmniej od kilkunastu lat. Zupełnie inna sytuacja jest na przykład w Rosji czy w Azji Centralnej, ale proszę wybaczyć, mamy do czynienia z innymi społeczeństwami w jednym i drugim przypadku.
Teraz pomyślałem sobie przez chwilę, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zaryzykuję. Z systemu totalitarnego wychodziła nie tylko Polska, wychodziły nie tylko inne kraje demokracji tak zwanej ludowej, ale wychodziły też Niemcy po 1945 roku. I spoglądam teraz na przykład na profesora Olstowskiego. Czy on też dostrzega pewne podobieństwa albo jakieś zasadnicze różnice między tym, co się działo po II wojnie światowej z Niemcami, a tym, co się działo na przykład u nas po 1989 roku. Czy nie należy w ogóle tego porównywać? Ja nie wiem. Ja po prostu tak skojarzyłem. No. Bo może wtedy coś zobaczymy też.
Trudna sprawa, bo mówimy o zupełnie różnych społeczeństwach, o zupełnie różnych formach wychodzenia z określonej sytuacji. Tamto społeczeństwo przez długi okres, a nawet właściwie do końca III Rzeszy, w ogromnej mierze identyfikowało się z wodzem, z systemem, nawet z celami wojny. Więc i było to społeczeństwo w dużej mierze uwikłane w zbrodnie ludobójstwa. Rzecz straszną, dziś już dla nas w gruncie rzeczy niewyobrażalną. W pewien system wspólnego myślenia, działania na rozkaz. I oni do tej nowej rzeczywistości, bardzo dla nich trudnej, bo w zbombardowanym, zniszczonym kraju zajęli się odbudową. Pewne możliwości, tam istotną cezurą był rok 68, tak, bunt młodego pokolenia przeciwko pokoleniu rodziców, dziadków identyfikujących się z nazizmem. Tutaj mówimy o czymś, z czym identyfikowała się znaczna część społeczeństwa, najprawdopodobniej. Bo
U nas...
Tutaj w Polsce mamy sytuację zupełnie inną, gdzie system został przeniesiony na bagnetach sowieckich, zainstalowano w gruncie rzeczy ciało obce, które wchłonęło sporą część tkanki społecznej i część starych elit, wychowało sobie nowe. funkcjonowało obok społeczeństwa, ale i w społeczeństwie. Długi czas, po 56 roku, stopień akceptacji dla tego wszystkiego był niemały, ale z zupełnie innych względów niż to było w Niemczech, więc istniały niezależne od tego państwa instytucje, przede wszystkim Kościół katolicki, znaczy część społeczeństwa wokół niego. Także jeżeli by cośkolwiek porównywać, to tylko w kontekście owego post. Skoro mówimy o postkomunizmie, dlaczego nie mówić o postfaszyzmie? Z jednej tylko przyczyny, bo już jest na to kilkadziesiąt lat za późno. Coś, co było w trakcie budowania nowej formy państwowości w Niemczech, czy zachodnich strefach okupacyjnych, które się potem stały Republiką Federalną, w pewnym sensie było to społeczeństwo posttotalitarne, postfaszystowskie, w sensie ścisłym. Więc wspominanie takich osób jak rodzeństwo Scholl, jak organizacja Biała Róża, jak z drugiej strony pewna opozycja o charakterze polityczno-wojskowym, tak zwany później ruch 20 lipca, przez pierwsze dziesięciolecia
nie istniało. To
w gruncie rzeczy to nie istniało. Lata 70. to jest odwoływanie się do tego. Wcześniej przez znaczną część, nazwijmy to, opinii publicznej, tacy ludzie byli uważani za zdrajców. Co więcej, przypuszczam, że spora część tego niemieckiego społeczeństwa mogła Stauffenberga, czy nawet to nieszczęsne, bohaterskie rodzeństwo Scholl, traktować jako zdrajców w sensie zupełnie osobistym. Rzesza toczyła wojna, a tutaj jacyś ludzie robią coś przeciw, więc przeciw nim jako Niemcom także. Musiały minąć dziesięciolecia, zanim tam pewne rzeczy sobie uświadomiono i można było budować pewne nowe wzorce dla demokratycznego państwa. Tutaj, poza tym tam mamy do czynienia ze społeczeństwem, które było społeczeństwem przyzwyczajonym do organizacji, w tym organizacji pracy. No i znalazło się po zachodniej stronie żelaznej kurtyny, więc miało możliwości do rozwoju gospodarczego. A to powodowało pewną możliwość skutecznego przejścia do rzeczywistości demokratycznej, budowania demokratycznych struktur. W Polsce trzeba było w 89 roku to robić bardzo szybko, bo Polska nie miała czasu. To państwo było w gruncie rzeczy bankrutem. Kwestia starania się o pożyczki, kwestia budowania gospodarki, to prawdopodobnie było na pierwszym planie. Kwestie społeczeństwa obywatelskiego oczywiście też równolegle. To pewnie różnie wyglądało. Za ileś lat historycy będą się ostro spierać, ale przede wszystkim za ileś lat będą mieli pewną perspektywę. Będą mogli na to z pewnym dystansem spojrzeć. Dziś, mówiąc o takich sprawach, chcąc czy nie chcąc, dorastaliśmy w tamtym czasie, robiliśmy wtedy różne ciekawe rzeczy. Wszyscy, jak tu siedzimy. I mamy także osobisty stosunek do tego. Emocjonalny i nie uciekniemy od tego, nawet jeśli będziemy próbowali z pewnym skutkiem stawiać pewne diagnozy, możliwie spokojne, z pewną perspektywą czasową. Kolejne pokolenia historyków, przedstawicieli stosowanych nauk społecznych, czy szeroko rozumianych nauk społecznych, spojrzą na to inaczej, z pewną perspektywą, z lepszym już aparatem badawczym i bez wspomnień i emocji, które nam towarzyszą i są w nas. Natomiast wracając do postkomunizmu, tutaj ciągle jest problemem realnym. Tam w Niemczech po jakimś czasie albo nie chcieli o tym mówić, bo długi czas byli pod kontrolą mocarstw zachodnich. Nie odnosimy się tutaj do sowieckiej strefy okupacyjnej, bo to inna sprawa, ale do Republiki Federalnej. Ani nie mogli za bardzo, ani nie chcieli o tym mówić. Dominowało milczenie przez dziesiątki lat. Pewna praca nad gospodarką. Później minęło kilkadziesiąt lat. Jeśli o tym mówiono, to raczej młode pokolenia, starsze, nie bardzo chciały o tym mówić. To było coś, o czym po iluś latach chciano zapomnieć. Przypominam jeszcze, stało się to wszystko po klęsce wojennej Niemiec, po niezłej hekatombie, która również ich dotknęła. W sensie sporej liczby ofiar zniszczonych, sporych połaci kraju. W Polsce to jest wyjście z systemu, który właśnie, jak powiedziano, z komunizmu. Nie. Ludzie rządzący tym krajem nazywali siebie komunistami. System nazywali już socjalizmem. Socjalizmem realnym. Ta nieokreśloność tego wszystkiego bardzo utrudniała wyjście z tego w sensie symbolicznym. Często się podkreśla, nie uchwalono konstytucji od razu, co się później ciągnęło. Nie zrobiono wolnych wyborów, zaczęto od wyboru prezydenta. Pewnie będzie się długo dyskutowało, warto zwrócić uwagę na to, że ten Sejm kontraktowy po 89 działał jednak bardzo sprawnie. Nie wiemy, co było, gdyby po paru miesiącach go rozwiązano i zrobiono nowe wybory. On jednak przepchnął sporo ważnych ustaw dotyczących gospodarki. A to były sprawy... To był czas, kiedy dalsze losy Polski decydowały się. Natomiast kwestie symboliczne, chociażby kwestia niepodległości, niby oczywista, niby wolność jest niepodległość, a próba stawiania kwestii chociażby przez KPN, kwestii projektu restytucji niepodległości, odbijało się to jak od ściany ludziom w Sejmie i nie tylko. Wydawało się, że przecież sprawa jest oczywista, o czym my mówimy. Po latach okazało się, że niekoniecznie i że te sprawy symboliczne, brak zrobienia pewnej granicy między tym, co było, a między tym, co jest i będzie, jest pewnym problemem, sporym obciążeniem, niezależnie nawet, chociaż i w pewnym sensie w związku z wykorzystywaniem tego w bieżących sporach politycznych bardzo ostrych. A więc tutaj ten postkomunizm staje się pewnego rodzaju maczugą do walenia po głowach wszystkich i wszystkiego, co stoi na przeszkodzie z punktu widzenia pewnych środowisk konstruowania pewnego jasnego obrazu rzeczywistości kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej i teraz. Konstrukcje teoretyczne, jak postkomunizm, niedookreślone są, czy mogą być w przestrzeni publicznej niebezpieczne, bo musimy wiedzieć, o czym tak naprawdę mówimy. Trudno to zdefiniować. Ja zostałbym przy tym, iż jest to rzeczywistość po komunizmie. To z pewnością, oczywiście warto wyznaczyć pewną granicę. To co pan profesor Becker mówił, przełom lat 90. i 2000. wydaje się tutaj dosyć istotny. Najprawdopodobniej upłynęła pewna ilość czasu, gdzie zwłaszcza elity post-PRL-owskie, post-PZPR-owskie jakoś, mówiąc kolokwialnie, się z tą rzeczywistością i z pewnymi sprawami otrzaskały. Może.
I to by korespondowało moim zdaniem z tym, co znajdujemy w niełatwej książce profesor Jadwigi Staniszki z Postkomunizm, wydanej w 2001 roku, ponieważ sama autorka, która zresztą podeszła do problemu postkomunizmu nie tyle jako materii historycznej, tylko z punktu widzenia socjologa polityki. I sama zresztą napisała, że gdy pisała tą książkę, to akurat jej zdaniem w roku 1999 skończył się postkomunizm, jak stwierdziła. Cytuję dalej: inaczej, skończyła się pierwsza faza transformacji, która nastąpiła bezpośrednio po komunizmie i czerpała obficie z jego instytucjonalnego i w cudzysłowie układowego dziedzictwa. Potem twierdzi, że po 1999 roku, czyli po tej pierwszej dekadzie po 89 roku, mamy do czynienia już nie z postkomunizmem, ile z budowaniem instytucji rynkowych i kształtowanie się politycznego kapitalizmu, prawda? Ale tutaj w tej pozycji, gdzie trudno było mi znaleźć taką twardą definicję postkomunizmu, chociaż książka nosi taki tytuł i właśnie odnosi się do tego określenia. Ale znalazłem coś, co może nam pomoże też z innej strony spojrzeć na to zagadnienie. Otóż w rozdziale, gdzie opisuje postkomunistyczne państwo, profesor Staniszki, czyli twierdziła, że jednak coś takiego istnieje, miało miejsce, istniało przynajmniej, jeżeli trzymać się tu twardo tego, co autorka pisze, więc do 1999 roku. Więc pewnie chodzi o reformy rządu premiera Buzka, ale to przypuszczenie. Więc w tym rozdziale postkomunistyczne państwo, pani profesor Staniszki pisze tak, pozwolę sobie zacytować. W Polsce moim zdaniem też mamy do czynienia ze spontanicznie kształtującym się systemem realnego postkomunizmu. Zwróćcie państwo uwagę, mamy tutaj to, co kiedyś było realnym socjalizmem. Tutaj pani profesor Staniszki mówi system realnego postkomunizmu. Jest on mozaiką powiązań i konfliktowych interesów i wypadkową trzech mechanizmów zapoczątkowanych wprawdzie przez decyzje polityczne. Mechanizmy owe to dwie różne ścieżki wchodzenia do systemu światowego oraz komercjalizacja funduszy publicznych i polityki społecznej, quasi-urynkowienie sfery regulacyjnej. To, zdaniem pani profesor Staniszki, stanowiło strategię postkomunistycznego państwa w sytuacji dramatycznych braków finansowych, etc., etc. No oczywiście nie chcę tego wyrywać z kontekstu, bo to, co w tej chwili zacytowałem, to jest oczywiście umiejscowione w tym szerokim kontekście całej książki, ale myślę, że nawet tak przywołane i tak wypreparowane, no jednak wskazuje nam, że przynajmniej ta pierwsza dekada, czyli ten pierwszy okres po 89 roku, no nolens volens, no był jakimś okresem post. Jest tylko kwestia, czy to był okres postkomunistyczny, czy post-PRL-owski, czy tak jak być może pan profesor Becker by może użył takiego określenia, post-totalitarny. Ale to jest też kwestia, no, z jakim i czy z totalitaryzmem mieliśmy do czynienia do samego 89 roku. A więc ja wracam do tego, co mówiłem na początku, że próbując przyjrzeć się bliżej i temu pojęciu postkomunizmu i chcąc odnajdywać jakieś potwierdzenia, czy to właśnie w jednej, trzeciej, czy czwartej sferze, czy w systemie, czy w ludziach, czy w zjawiskach jakichś społecznych, bardziej lub mniej trwałych, prawda, jak to by określił francuski historyk Brodel, czy to jest krótkiego trwania zjawisko, czy to jest długiego trwania zjawisko, prawda, to zawsze napotykamy na trudności takie, byśmy powiedzieli, definicyjne i moim zdaniem im bliżej przyglądamy się postkomunizmowi, tym on bardziej wymyka się jakiejś bardziej konkretnej definicji.
I czy w tym tkwi niebezpieczeństwo właśnie?
Trochę tak, moim zdaniem trochę tak, dlatego że jeżeli coś jest trudne do zdefiniowania, a jednak są tego przejawy w konkretnym życiu społecznym, politycznym, czy w stanie umysłów, prawda, no to jest niebezpieczne, bo przecież chyba ani komunizmu, ani postkomunizmu nie będziemy zaliczać do zjawisk pozytywnych, więc jest to jakiś zespół cech, które są niepożądane, a wręcz szkodliwe. I tu już historyk by powiedział coś bardzo konkretnego. No przecież nawet powstała praca takiej grupy historyków europejskich. We Francji się ta książka ukazała. Czarna księga komunizmu, prawda? No to tam są już konkrety przywołane, jakie są tego konkretne przejawy z naszej strony polskiej. Rozdział dotyczący Polski i tego okresu komunizmu w Polsce, prawda? Cokolwiek by on nie znaczył, opisał profesor Paczkowski. I tam już są bardzo konkretne zjawiska, prawda? Jest to opisane jednoznacznie negatywnie. Więc jeżeli tutaj, tak jak pan redaktor pyta, jeżeli jednak jakieś przejawy tego były czy są, a są trudne do uchwycenia, bo trudne do zdefiniowania i do bym powiedział wręcz takiego wskazania palcem, prawda, że to podpada pod ten akurat, w cudzysłowie mówię w tej chwili, postkomunistyczny paragraf, jeżeli z tym jest problem, no to myślę, że to jeszcze gorzej.
W takim razie proszę mi powiedzieć, bo pan profesor Roman Becker wspomniał, że po 89 roku mieliśmy do czynienia z dewiacjami, wymienił między innymi korupcję, jakiś niedowład instytucjonalny. Dlaczego w takim razie można odnieść wrażenie, że te wszystkie dewiacje, te wszystkie niedowłady, te wszystkie niedoskonałości nie są usuwane szybciej, albo nie były czy usuwane szybciej? To wynika z jakiejś dynamiki budowy państwa, nowego państwa, czy z czego?
Przepraszam, ale co to znaczy szybciej? Mhm. Jeżeli na przykład w Kazachstanie do tej pory prezydentem jest były pierwszy sekretarz kazachskiej partii komunistycznej, jeszcze z lat 80., gdzie mamy do czynienia z reżimem bardzo wyraźnie autorytarnym. Mogę po kolei wymieniać wiele rozmaitych państw, w tym również i tych należących do Unii Europejskiej, takich jak Bułgaria czy Rumunia, gdzie pod koniec lat zerowych XXI wieku wstrzymano w pewnym momencie w ogóle subsydiowanie przez Unię Europejską ze względu na to, że te wszystkie fundusze były praktycznie całkowicie rozkradane przez lokalnych urzędników, to ja się pytam, czy to, co się dzieje w Polsce, jest szybkie czy wolne? Oczywiście chcielibyśmy, żeby było jak najszybciej na poziomie, jeśli chodzi o poziom korupcji, przynajmniej skandynawskim. Jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczy, przynajmniej zachodnio-niemieckim. I tak kolejno możemy sobie wyznaczać cele. Ale popatrzmy, jak szybko w ciągu praktycznie jednego, dwóch pokoleń przeszliśmy drogę od reżimu niewątpliwie niedemokratycznego, jakim był PRL, od społeczeństwa, które nazywam zamkniętego w dużym stopniu, do społeczeństwa otwartego w dużej mierze obywatelskiego, do państwa, które bardzo długo spełniało bardzo wysokie standardy demokratyczne. Mamy do czynienia z państwem, w którym do niedawna trójpodział władzy był niekwestionowany, a on jest fundamentem demokracji. I tak kolejno można wymieniać. Jeżeli popatrzymy na poziom korupcji w Polsce, to on się radykalnie obniżył. A jest to jeden z najprostszych, najbardziej widocznych wskaźników tego, czy mamy do czynienia ze społeczeństwem otwartym.
Właśnie korupcja?
Dominują procedury, reguły prawne, a nie nieformalne, personalne zależności. One są najbardziej wtedy widoczne. Jeżeli tak na to popatrzymy, to rzeczywiście Polska, która w 1989 roku miała najbardziej rozwinięte społeczeństwo protoobywatelskie w porównaniu ze wszystkimi innymi krajami Imperium Sowieckiego, to w tej chwili, niezależnie od zawirowań politycznych, nie wygląda tak źle. Myślę przede wszystkim o społeczeństwie, a nie o poszczególnych instytucjach politycznych państwa. Tym samym powinniśmy być przy ocenie sytuacji w Polsce raczej realistyczni niż życzeniowi, powinnościowi. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było jak najlepiej, ale nie oszukujmy się. Przemiany społeczne nigdy nie mają charakteru strasznie gwałtownego, jeśli chodzi o podstawowe mechanizmy funkcjonowania życia społecznego. Jeżeli mamy do czynienia z gwałtowną rewolucją, to najczęściej po takiej zwycięskiej rewolucji odtwarzają się z jeszcze większą siłą mechanizmy najczęściej społeczeństwa zamkniętego. No, przykład puczu wojskowego bolszewików w 17 roku jest tutaj bardzo charakterystyczny.
Czy dyktatura Jakobinów we Francji w czasie rewolucji francuskiej?
A no właśnie. Tym samym, jeżeli popatrzymy na kolejne rewolucje czy kontrrewolucje, to one wcale nie przyspieszają rozwoju społecznego w kierunku społeczeństwa otwartego czy demokratycznego. Raczej mamy do czynienia z ciągłym, takim bardzo powolnym procesem zmian. Takim procesem, w którym najpierw sobie uświadamiamy, że czegoś nam nie wolno robić. A dopiero potem wchodzi to do masowej praktyki społecznej. I wtedy ci, którzy tego nie rozumieją, tak jak ten pijany rolnik, który chciał wrzucić pół świni dwóm funkcjonariuszom policji, mieli naprawdę niesamowitą uciechę kilka lat temu w tym województwie, który nie rozumiał, że już pewnych rzeczy nie wolno robić.
Tak, jeśli można się odnieść, tak,
profesor Marek Hamel.
To tutaj też ja bym się zgodził z tym i myślę, że czy to jest trafne, czy nietrafne, ale to, co profesor Staniszkis napisała w swojej książce Postkomunizm, no to rzeczywiście może być ta cezura jeżeli chcemy używać tego określenia postkomunizmu, jako okresu przejściowego, że rzeczywiście ta cezura przypada na 99, 2000, 2001 rok, na ten przełom.
Drugi, mniej więcej.
Drugi, no oczywiście, ale jesteśmy zawsze blisko. To jest różnica jednego, dwóch, może trzech lat, prawda? Ale mamy rok 2017, więc od tamtego czasu upłynęła jedna pełna dekada, za chwilę będą kolejne dwie. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jeżeli byśmy porównywali do II Rzeczypospolitej, oczywiście jak mówią Francuzi, tout proportion garde, przy zachowaniu wszystkich proporcji, to jednak jesteśmy już czasowo dawno po dwudziestoleciu. A zobaczmy, ile znaczyło w historii Polski, nie tylko XX wieku, ale generalnie w całej historii Polski, prawda? W tysiącletniej historii Polski. Ile znaczyło te 20 lat II Rzeczypospolitej, która oczywiście była wolna, tak? Była suwerenna, no, w tych warunkach, w jakich wtedy przyszło jej funkcjonować. Ale problemów, myślę, miała nie mniej.
Jeśli nie więcej,
po trzech rozbiorach, zaborach. Tam też były problemy, może nie ideologiczne, ale były problemy tożsamościowe, były problemy mentalne, nie mówiąc już o sprawach gospodarczych, etc., etc. Scalanie trzech odrębnych w gruncie rzeczy przecież przed 1920 i 18 rokiem części zaborczych, prawda, etc. Tam też były te problemy naprawdę wielkie i gigantyczne. No to jeżeli tu byśmy to porównali, no to jeżeli stwierdzono, że pod koniec lat 30., tam co najmniej od 37, że także już to były dobre lata, prawda, 37, 38 i 39, gospodarczo, społecznie on w Polsce wcale źle nie wyglądał. No przyszła to nieszczęście września 39 roku, prawda? No to przerwało ten proces. A w takim razie my jesteśmy już o wiele dalej. My już jesteśmy po 20 latach i jeszcze trochę i będziemy mieli naprawdę jeszcze raz tak długi okres za sobą od 89 roku, jakie miało pokolenie II Rzeczypospolitej, prawda? Więc myślę, że patrząc z tego punktu widzenia, to zgodziłbym się tutaj całkowicie z profesorem Beckerem, że jednak te procesy zaistniały u nas transformacyjne o wiele szybciej niż wolniej. To nie ulega wątpliwości, prawda?
A trzeba docenić, panowie, stoicie na stanowisku, że trzeba docenić po prostu cierpliwość. Do pewnych rzeczy dochodzi się małymi krokami, a nie skokami. Tak?
To w gospodarce to różnie
chodzi o coś zupełnie innego.
Profesor Roman Becker.
Przemiany świadomości społecznej nigdy nie mają charakteru gwałtownego. Jedynym wyjątkiem w historii Polski, zdaje się, był okres 16 miesięcy od sierpnia 80 do 13 grudnia, gdzie rzeczywiście kilkanaście milionów Polaków zaczęło myśleć o sprawach publicznych zupełnie innym językiem niż poprzednio. Ten tak szybki proces jednak nie wytworzył natychmiast całkowicie dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze to całkowicie dojrzałe społeczeństwo obywatelskie jeszcze całkowicie nie powstało w Polsce. To jest proces naprawdę bardzo długi. Przypomnę jedną kwestię, żeby zobrazować tą sytuację. Pańszczyzna została zniesiona w zaborze rosyjskim bardzo późno, w 1863 roku i wydawałoby się, że chłopi polscy zaczną nabywać świadomość narodową w miarę szybko. Nieprawda. Dopiero represje hitlerowskie w latach 40. chłopów lubelskich zmusiło do zrozumienia, że oni są Polakami, a nie poddanymi lub tutejszymi.
Tak, sprawa zamojszczyzny, tak.
Tak, 80 lat to trwało. Jeżeli to zrozumiemy, to wiemy, że przemiany świadomości i struktur społecznych takich głębokich można dokonywać albo gwałtownymi, masowymi represjami, tak jak to robił Stalin, albo przy pomocy gwałtownej mobilizacji społecznej wynikającej z gwałtownie zmieniającej się sytuacji, tak jak to było po sierpniu, albo poprzez bardzo długi proces powolnego dojrzewania do zupełnie nowych warunków społecznych.
Tak, ja tutaj się całkowicie bym zgodził i przykład polskich chłopów i uzyskania przez nich tej tożsamości, oczywiście w skali masowej, prawda, no bo tam już chyba rok 1920 pokazał, że te przemiany tożsamościowe właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej one się ujawniły. To znaczy, że te procesy się zaczęły rzeczywiście po okresie zniesienia pańszczyzny, po te uwłaszczenie dopiero tutaj dawało takie pierwsze efekty, prawda? Ale rzeczywiście II wojna światowa się też z takimi właśnie przykładami zetknąłem. To jest dobra ilustracja, jak długo takie zmiany tożsamościowe następują. Ja myślę, że jednak po 1989 roku te przemiany, nie wiem, czy pan profesor Bekel się zgodzi ze mną, ale jednak one następowały szybciej niż u polskich chłopów w okresie po uwłaszczeniowym. Tutaj jest to, no jesteśmy już w społeczeństwie nowoczesnym, jesteśmy już w innych czasach, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, no mamy do czynienia też ze społeczeństwem polskim, które jednak jest już w dużej mierze wielkomiejskie, więc tutaj też te procesy szybciej zachodziły.
Jest inny obieg informacji, obieg innych
tak
ludzi
jest.
I tak dalej.
No, to wiele się na to składa, prawda? Ale ja bym jeszcze może powiedział coś takiego, że jeżeli pan profesor Becker przywołał ten okres pierwszej Solidarności, która jednak, no, powiedzmy sobie szczerze, w okresie stanu wojennego została powstrzymana, w dużym stopniu gdzieś spacyfikowana i potem już inna Solidarność trochę się odradzała, już ta w tej formie tej pierwszej Solidarności, tego masowego ruchu 10-milionowego już się to nie odrodziło. Jednak to, o czym w tej chwili mówimy, ale w sensie pozytywnym, w kontekście właśnie postkomunizm, nie postkomunizm, czyli tych przemian pozytywnych, które uważamy, że jednak one nastąpiły dostatecznie szybko i jednak stanowią o tym, że idziemy w dobrym kierunku jako społeczeństwa otwartego, obywatelskiego, takiego no, według standardów, byśmy powiedzieli, zachodniej kultury i cywilizacji, to myślę, że to jest wielkie zwycięstwo tej pierwszej Solidarności postmortem. Mhm.
Bo to zaowocowało po latach. Szanowni panowie, nasz czas dobiegł końca, jest za 2 minuty godzina 22. Musimy skończyć naszą rozmowę, naszą dyskusję. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj w studiu w Toruniu profesor Roman Becker, politolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dziękuję pięknie.
Również życząc wspaniałych, zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych.
Dziękujemy panie profesorze nawzajem. A w Bydgoszczy profesor Przemysław Olstowski, historyk, Polska Akademia Nauk i profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy pan Marek Chamot, także historyk. Dziękuję i dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję.